Naszym gościem jest pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy, panie ministrze.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, rząd zapowiedział waloryzację emerytur rolniczych, czyli zrównanie z emeryturami, tymi ZUS-owskimi, tak zwanymi, de facto podwyżka, zerknąłem, mniej więcej o 500 zł. Co to oznacza dla rolników? Bo propozycja wydaje się całkiem realna.
Trzeba bardzo dobrze ją ocenić. To jest naprawienie pewnych, moim zdaniem, krzywd nawet, które przez dziesiątki lat dotykały rolników. To zresztą wiąże się z również ustawą, która weszła w czerwcu tego roku, o tym, że rolnik, który uzyskuje prawo do emerytury po 25 latach opłacania składki i wieku emerytalnym, nie musi oddawać swojego gospodarstwa, by otrzymać pełną emeryturę. To jest rozsądne, no bo przecież ktoś, kto prowadzi zakład rzemieślniczy czy jest taksówkarzem, no nie musi swojego narzędzia pracy zbywać. Rolnicy musieli to czynić. Więc to było jedno, czego rolnicy oczekiwali. To jest również o tyle ważne, że w wielu gospodarstwach nie ma następców, nie ma komu przekazać. A jeszcze ludzie czują się na siłach, by jeszcze kilka lat w tym rolnictwie pracować. Rząd w kolejnym etapie zaproponował, co prawda szczegóły są nie do końca znane, by podstawową emeryturę rolniczą, ona wynosi w tej chwili 1030 kilka złotych, jest niska, zrównać z minimalną emeryturą ZUS-owską. Ja chcę to mocno podkreślić, to nie jest tak, jak ojciec mówi, że emerytury rolnicze zostaną zrównane z ZUS-owskimi. No nie, to będzie w dalszym ciągu duża różnica, ponieważ emerytury ZUS-owskie, owszem, są ci również, którzy otrzymują tą minimalną, ale z reguły są jednak wyższe ze względu na różne składniki, które dotyczą rolników. To podwyższenie dotknie do tej minimalnej emerytury ZUS-owskiej. Ona w tej chwili wynosi 1330 kilka złotych, jeżeli dobrze pamiętam, i w zapowiedziach jest, że w przyszłym roku będzie nieco ponad 1500 złotych. Zresztą to jest też i pewnego rodzaju problem. Właśnie dlatego mówię o pewnej braku szczegółów, ponieważ w zapowiedzi było, że ta minimalna, ta podstawowa rolnicza będzie w wysokości tej minimalnej ZUS-owskiej, ale już w komunikatach, które się ukazały po posiedzeniu Rady Ministrów, z wyliczeń wynika, że ona będzie stanowiła tylko 90% tej ZUS-owskiej. Myślę, że szczegóły będą jeszcze wyjaśnione w pracach sejmowych, bo to jeszcze musi przyjąć Sejm, jak rozumiem, w pierwszych tygodniach nowego roku, tak żeby to podwyższenie, które jest dobrym kierunkiem, żeby mogło zafunkcjonować od marca. Również ta ustawa przewiduje, chociaż w stopniu znikomym, ale jednak przewiduje podwyższenie pewnego dodatku do emerytury dla tych, którzy prowadzą w tej chwili oprócz gospodarstwa rolnego jeszcze dodatkową działalność gospodarczą i opłacają dwie składki. Do tej pory nie mieli w świadczeniu żadnego podwyższenia. Również rolnicy, którzy mają powyżej 50 hektarów, płacą dodatkową składkę z tego faktu. Do tej pory nie otrzymywali żadnej gratyfikacji, żadnego zwiększenia. To ma być w stopniu stosunkowo niedużym. Zapowiedzi też były troszkę hojniejsze. W ostatniej wersji jest, że to będzie 0,5% tej emerytury za każdy rok opłacania tych podwójnych czy dodatkowych składek. Ale tak jak mówię, kierunek dobry, chociaż już słyszę głosy społeczne. Niestety to u Polaków coś takiego mamy, że już słyszę głosy, że rolnikom się znowu za mocno będzie dobrze działo, że składki emerytalne płacone przez rolników raz na kwartał są niskie. To wszystko też jest w pewnym sensie prawda, ale z drugiej strony nie zazdrośćmy tych bardzo niskich emerytur rolniczych, tych niższych świadczeń po latach często ciężkiej, wytężonej pracy. Jest to jakieś działanie, które ja oceniam pozytywnie, a szczegóły dopiero w pracach sejmowych zostaną doprecyzowane.
Panie ministrze, druga kwestia, protesty rolników kilka dni temu w Lubelskim, kwestia importu zbóż z Ukrainy. Rolnicy mówią, że polski rynek jest zalewany tymi zbożami z Ukrainy. A druga rzecz, NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność zapowiada na styczeń taki wielki ogólnopolski protest w sprawie finansowania gospodarstw. Więc no, jest lepiej, ale no, są też pewne wyzwania przed rolnictwem.
Dla mnie jest to sprawa poważna, ponieważ byłem przekonany, jestem przekonany i starałem się tak również czynić, kiedy mnie było dane kierowanie polskim rolnictwem, by zmiany w rolnictwie, różne sytuacje, których czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na bieżąco konsultować i uzgadniać podejmowane decyzje z organizacjami rolniczymi. Nie konsultacje pro forma na zasadzie niech sobie pogadają, a i tak zrobimy po swojemu. Jest takie polskie powiedzenie, gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. Tak mi się wydaje, że czasami te negocjacje, te konsultacje z rolnikami tak wyglądają. Rolnicy widzą, że sprawy w rolnictwie nie idą w dobrym kierunku. Podnoszą to mocno. Nie jest dla mnie satysfakcją, że ja również o tym mówię od dawna, choćby o tym zbożu ukraińskim. Nie było to słuchane. Mówią teraz rolnicy, że nadmierny, niekontrolowany import zbóż głównie paszowych, a nawet z takim obejściem w ogóle jakichkolwiek kontroli granicznych, bo zboże paszowe również musi być w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego sprawdzane. Wprowadzono definicję zboża technicznego, no, nie bardzo wiadomo, co to jest. Ja powiem szczerze, całe dorosłe życie się tym zajmuję i nie słyszałem o czymś takim. No, ale jest jedna korzyść dla importerów. To zboże nie jest w żaden sposób na granicy badane, a w Polsce staje się zbożem czy na paszę, czy na przemiał. Nie twierdzę, że ono jest złej jakości, czy niebezpieczne, ale to jest obejście jakieś, które nie powinno mieć miejsca. Również ta informacja od miesięcy powtarzana, że Polska jest krajem tranzytowym, że przez Polskę jest przewożone zboże ukraińskie, które idzie dalej w świat, nie znajduje potwierdzenia. Owszem, eksport z Polski trwa, ale przecież gdyby tylko patrzeć na eksport zboża ukraińskiego, to pytanie jest takie, to co my ze swoim mamy zrobić? Polska jest dużym eksporterem zbóż, dużym producentem. Musimy co roku około 10 milionów ton zboża wyeksportować naszego, nie ukraińskiego. Dlatego mówienie o tym, że mniej wpłynęło z Ukrainy niż z Polski zostało wyeksportowane, jest niepoważne. Rolnicy w różnych województwach, bo to dotyczy tych terenów bliżej granicy ukraińskiej, ale również i świętokrzyskiego, zgłaszają mi takie informacje rolnicy z innych województw, nawet zachodniopomorskiego, no, daleko od granicy ukraińskiej, że w magazynach jest bardzo dużo właśnie zboża paszowego, szczególnie kukurydzy, a wielkie firmy, najczęściej z kapitałem zachodnim, chociaż niestety mamy i przykłady polskich pazernych przedsiębiorców, wielkie firmy produkujące mięso, mieszalnie pasz, obkupiły się, nakupiły tego zboża tańszego z Ukrainy i nie są zainteresowane kupnem od rolników. Na polach jeszcze stoi wiele tysięcy hektarów kukurydzy, której ludzie nie wiedzą, czym łucić, bo trzeba by ją suszyć. Ona w naszym klimacie wymaga dużych kosztów suszenia, a nie wiadomo, czy kiedykolwiek koszty nawet tego się zwrócą, a mowa o jakimś tam dochodzie czy zysku. Więc to rozczarowanie jest. I ja apeluję i do ministra rolnictwa, do rządu, do Prawa i Sprawiedliwości. No, nie może być sytuacji takiej, że rolnicy widzą, że wszystko idzie w złym kierunku, a są uspokajani takimi trochę propagandowymi bajkami, jakie czasami słyszymy, że, z pewnymi obietnicami, że coś się wydarzy w przyszłości. Lepiej podejmować konkretne decyzje i dopiero później nimi się chwalić, niż mówić o wielkich planach, których potem się nie realizuje. Ja wiem, że czasami jest to gest desperacji tam lokalnych grup rolników. Próbuje na tym ugrywać jakąś popularność Agrounia z panem Kołodziejczakiem. Nie jestem przekonany, że to jest dobry sposób, kiedy raczej protest i hałas z tym związany są ważniejsze niż cele, które są zgłaszane. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że te uwagi, które Agrounia zgłasza, one wynikają z faktycznie dostrzeżonych problemów w rolnictwie. Teraz organizacja poważniejsza, z którą jest związana organizacja, która miała ogromny wpływ również na walkę o wolną Polskę, czyli Rolnicza Solidarność, Prezydium Rady Krajowej podjęło decyzję o ogłoszeniu i apeluje do innych organizacji rolniczych również, ogłoszeniu ogólnopolskiego wielkiego protestu na 17 stycznia. To znaczy, że ten niepokój wśród rolników, niepokój związany z błędami, które również i Prawo i Sprawiedliwość popełniło i nie do końca chcę jakby to przyznać, raczej postępując w ten sposób, że jak ktoś mówi o problemach, to on staje się jakimś zagrożeniem, a nie problemy. To jest jak w sztukach teatralnych obcinanie głowy Heroldowi, który złe wiadomości przynosi, ale wydaje się, że trzeba przywrócić dialog z organizacjami rolniczymi, bo dopiero wspólnie podjęte decyzje obowiązują i jedną, i drugą stronę. Obowiązują również i rolników, powstrzymują przed pewnymi gestami agresji, ale również, i myślę, że każdy minister rolnictwa z tego powinien korzystać, organizacje rolnicze dają najszybszy sygnał. Nie dane GUS-u, nie ośrodki doradztwa, nie jakieś tam agencje rządowe, tylko rolnicy dają sygnał o dostrzeżonych błędach, patologiach, oszustwach, które występują i wtedy łatwiej jest podejmować decyzje. Ze smutkiem patrzę na to, że rolnicy próbują swoich spraw dochodzić na drogach. To nie jest najlepszy sposób, dialog najważniejszy, ale ten dialog musi również wynikać z nie tylko jakichś kunktatorskich takich prób pewnej socjotechnicznej zagrywki wobec rolników, tylko musi wynikać z autentycznego przekonania, że nasze sprawy, polskie sprawy, polską rację stanu, ratowanie polskiego rolnictwa, wzmacnianie tego rolnictwa dla całego społeczeństwa przecież, nie tylko dla rolników, nie dezawuowanie rolników, nie powielanie jakichś stereotypowych, dawnych, nieprawdziwych opinii o rolnikach, to jest podstawą do utrzymania i rozwoju polskiego rolnictwa, które w najbliższych latach może być wielką nadzieją, wielką szansą dla polskiego narodu, dla polskiego społeczeństwa. Może być również tą barierą ograniczania, hamowania tych neomarksistowskich, różnych lewackich trendów, które z Europy Zachodniej idą. To właśnie polskie rolnictwo oparte o rodzinę, o tradycję, o przywiązanie do kościoła, do wiary, chociaż erozja też tu postępuje, ale jest jakąś nadzieją dla Polski. Dlatego o to rolnictwo trzeba dbać, ale również szanować zdanie i opinię rolników, organizacji rolniczych, żeby nie musieli w geście desperacji, tak jak to czyni, jak zapowiedziała Solidarność Rolników, a czynią również różne inne organizacje, w protestach, w blokowaniu dróg, szukać zrozumienia swoich racji.
Panie ministrze, i na koniec pytanie. Wspomniał pan o tym dyktacie z Zachodu. Myślimy o Unii Europejskiej, o różnych kwestiach, które, no, do których zostajemy niejako zmuszani przez różne programy. Dlatego pytanie, czy jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić, w jakiś sposób iść własną drogą? Bo wydaje się, że też argumenty takie logiczne i bardzo konkretne, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, no do zachodnich przywódców nie trafiają.
Nie trafiają, ale trzeba jednak podejmować takie działanie. Polska musi być jakimś głosem rozsądku. Ja apeluję o to, oczekuję głosem rozsądku w Unii Europejskiej. My nie jesteśmy bezrozumnym stadem bydląt, które mają gdzieś podążać, popędzane jakimś batem. Polskie władze muszą również prezentować wyważone własne stanowisko, wynikające z naszych doświadczeń, z naszych pewnych wypracowanych rozwiązań, a nie powielać, przepraszam za ostrość wypowiedzi, głupotę, która idzie z Brukseli, stając się zakładnikami tej polityki unijnej. Widzę, jak Polska jest traktowana w wielu obszarach, jako ten, który jest jakąś przeszkodą w budowaniu tej nowej Europy z tym nowym człowiekiem, wolnym od religii, wolnym od tradycji, którego nic nie obowiązuje. Ordynarne stwierdzenie rób ta, co chce, ta jest jego dogmatem i jego drogą postępowania. My musimy w sprawach rolnych w szczególności zabiegać o ratowanie polskiego rolnictwa, bo jeżeli będziemy powielali te nakazy, które cynicznie Unia narzuca poszczególnym krajom, a jeszcze robi to w sposób tak perfidny, twierdząc, że to rządy w tych krajach takie rozwiązania przyjmują. Nie Bruksela, nie Komisja Europejska, tylko rządy przygotowują krajowe plany strategiczne. Coś powiedzieć, że muszą tak długo je poprawiać, aż dyktat i wola Unii Europejskiej zostaną zrealizowane. Polska musi, uważam, że to jest jej rola, również prezentować rozwiązania racjonalne, a jednocześnie nie godzić się, stawiać się, próbować szukać sojuszników oczywiście, ale nie godzić się na zło, które zaszkodzi nie tylko nam, Polakom, ale zaszkodzi Europie. W rolnictwie jest wyjątkowo trudny czas. Nie z powodów nawet ekonomicznych, nawet nie dlatego, że tam ceny zboża spadły, że ludziom się bilanse w gospodarstwach nie domykają, a przecież prowadzą tę działalność po to, żeby rodzinę utrzymać. Jest zagrożenie rolnictwa europejskiego, tego, które daje dużo żywności, bezpiecznej żywności, ale jest oparte o stosunkowo nieduże gospodarstwa, gdzie rodzina żyje, rodzina się utrzymuje, rodzina z całą wartością, jaką wnosi do życia społecznego rodzina rolnicza. Zagrożenie w tej chwili jest poważne, by nie powiedzieć śmiertelne. Jeżeli nic nie uczynimy, to rolnictwo, chłopi, którzy byli podstawą i działalności państwa, dochodów państwa, ale również tego bezpieczeństwa żywnościowego, którym się tak szczycimy, chlubimy, które jest podstawą jakiegokolwiek bezpieczeństwa, bo jeżeli nie będzie żywności, to i żołnierz nie będzie miał siły, by walczyć. Jeżeli nie będzie żywności, to cóż z tego, że ciepło w mieszkaniu będziemy mieli, jak nie będziemy niczego mogli kupić. Więc to bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne, a może i ważniejsze niż inne formy bezpieczeństwa. Dlatego tak o to rolnictwo trzeba zabiegać. Nie dlatego, że to jest jakaś tylko i wyłącznie korzyść dla rolników, jak cynicznie, czasami złośliwie niektórzy próbują komentować. Rolnictwo, chłopi, wieś to jest ogromna wartość i nie wolno też schematycznych, prymitywnych jakichś ocen, stereotypowych ocen wobec wsi powielać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Z panem Bogiem dziękujemy. Pozdrawiamy również pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem.